Przygotowałem dzisiaj rozważanie, gdzie chciałbym poruszyć zagadnienie pamięci. Zatytułowałem Dobra pamięć. Ale wyjdziemy od pewnej żartobliwej anegdoty. Spotkało się po 50 kilku przyjaciół i mówią: no słuchajcie, 50 lat, to jest wynik. Dożyliśmy, trzymamy się całkiem nieźle, wyglądamy całkiem dobrze. Niektórzy są szersi w barach, inni szersi w pasie. W każdym razie jest fajnie. No musimy to uczcić. No pewnie, że trzeba to uczcić. Gdzie pójdziemy? A może do restauracji? Jakiej? Pod Białym Orłem. A dlaczego? Tam jest taka miła obsługa, młodziutkie kelnereczki. Okej. Minęła dekada, mają 60 lat. Znowu się spotykają. Popatrzyli na siebie Zbyszek, Józek. O, ty stary... Kopę lat, to jest dopiero osiągnięcie. Trzeba to uczcić. A jak to uczcimy? A może pójdziemy do restauracji? Której? Do tej, pod Białym Orłem. A dlaczego? Bo tam jest takie bogate menu. Minęła następna dekada. Już mają 70 lat. Spotykają się, patrzą. Jurek, to ty? Ale ty wyglądasz, no dobrze. No ty też nie najlepiej. 70 lat, no ale mówią, no jednak żyjemy, trzymamy się. Słuchaj, to jest wynik niesamowity. No trzeba to uczcić. Jak? No pójdziemy do restauracji. Na jakiej? No tej, pod Białym Orłem. A dlaczego? Wiesz, tam są takie dobre podjazdy, chodziki i takie różne parkany. Swobodnie można się poruszać. Minęła następna dekada. No już ta grupa się przetrzebiła, już mniej ich zostało, spotykają się, też mają kłopot z pamięcią. Zbyszek, tak? A który? A Zbyszek, no tak, rzeczywiście. Ty, no trzeba to uczcić, 80 lat, kupę czasu, no żeśmy się sporo nie widzieli, ale to może uczcimy to, jak to uczcimy? Pójdziemy gdzieś, no warto było to uczcić, może w jakiejś restauracji. Dobrze, ale w której? No tej, no z tym ptakiem. Pod Białym Orłem. A, dobrze. A dlaczego mielibyśmy tam pójść? Bo chyba tam nigdy nie byliśmy. Oto i pamięć. Tak jest z pamięcią. No, bywa różnie. No, ja też czasami mówię, że mam dobrą pamięć, ale krótką. Szczególnie szybko zapominam imiona. Jak już muszę porozmawiać częściej, wówczas zapamiętuję na dłużej. Ale czym jest pamięć rzeczywiście? Gdy popatrzymy na pamięć z perspektywy takiej zresztą społecznej, czy też i naukowej, czy zdrowotnej, pamięć określa naszą tożsamość. Oczywiście jest zależne, kto ile pamięta, zatem jest bogatsza samoświadomość i bogatszy kontakt z drugim człowiekiem, ten intelektualny, gdyż może wiele wyjawić z tego, co pamięta w swoim życiu. Ten, kto traci pamięć, to gubi własną tożsamość. I w istocie, gdy pracowałem kilka lat, 4 lata w ośrodku leczenia właśnie pamięci, między innymi z grupą chorych na Alzheimera, bardzo zaawansowanych, że po pół godziny nie pamiętali, jak mam na imię i kim jestem i co ja tutaj robię, prowadząc jako psycholog, terapeuta zajęcia, to rzeczywiście jest trudne i ci ludzie gubią swoją tożsamość. Często nawet nie pamiętali już imion swoich dzieci, które ich przyprowadzały. To ciekawe, że są takie ośrodki, które są takim odbiciem w czasie. Kiedyś ich dzieci były prowadzane przez nich do przedszkoli. Tam zostawiali te dzieci, ci rodzice szli do pracy. Odwróciła się sytuacja, gdzie te dzieci dzisiaj, będąc dorosłe, przeprowadzają swoich rodziców i zostawiają jak w przedszkole na zajęcia dzienne. Ludzie, którzy właśnie gubią tę pamięć, tracą poczucie własnej tożsamości, niekiedy nie wiedzą, kim są. I niepokój w ich sercach wzrasta w tym momencie, kiedy jeszcze bardziej tracą pamięć, to każda osoba, która próbuje podejść do nich jako znajoma, jest powodem niepokoju, bo oni nie wiedzą, kto to jest, czego on ode mnie chce. Czasami bywa, że bywały przypadki, że tacy ludzie wzywali policję do domu, mówiąc, że jest napad, ktoś wtargnął do jego domu, on nie zna kompletnie tych ludzi. No, policja przyjechała, jednak stwierdziła, że to syn z rodziną, opiekuje się ojcem, ale ojciec chory, nie rozpoznaje ich. Zatem brak pamięci jest bardzo, bardzo dotkliwą rzeczą. Ale jaki to ma związek z wiarą, z Pismem Świętym, z duchowością? To są rzeczy trudne w życiu człowieka, kiedy traci pamięć, ale my tu wierzymy w Boga ta pamięć w zasadzie nam potrzebna, czy nie? Okazuje się, że Biblia bardzo wiele mówi o pamięci i mówi też, w jaki sposób tę pamięć utrzymać w dobrej kondycji. I nazywa konkretnie i wskazuje na to, która jest dobra pamięć, a jakiej pamięci lepiej nie pielęgnować, chociaż nie jest łatwo zapomnieć z kolei różne trudne rzeczy. Dlatego chciałbym, byśmy dzisiaj zerknęli teraz najpierw do fragmentu z Listu do Hebrajczyków, rozdział 10. Przeczytamy sobie od 10 wersetu. Mam nadzieję, może zaraz się pojawi tutaj na ekranie tekst pisma, a ja przeczytam, spróbuję zrobić to jak najbardziej wyraźnie i czytelnie. 10 rozdział Listu do Hebrajczyków, werset 33. Autor listu pisze: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wspaniały tekst, jeden z moich bardziej ulubionych, w sumie cała Biblia jest moja ulubiona, czasami za wyjątkiem tych genealogii, które czasami wydają się być nudne, chociaż wiele mówią o tym, że człowiek ma początek i ma swój koniec i coś po sobie zostawia. Też wiele mówią te genealogie. Ale ten fragment mówi nam ciekawą rzecz. Autor listu mówi o przypominaniu. I w dodatku zwraca naszą uwagę na to, że były dni kiedyś dawne, które były obfite w liczne zmagania z utrapieniami. To jest ciekawa treść właśnie zmagania z utrapieniami. To jest bardzo ogólne pojęcie, w którym mieszczą się różne nasze problemy osobiste, zdrowotne, naszych dzieci, naszych rodzin, naszych rodziców, jakieś problemy życiowe, zawodowe, finansowe, rozmaite rzeczy, liczne zmagania z utrapieniami, ale on ma na uwadze jeszcze utrapienia dodatkowe oprócz tego, co możemy przeżywać w charakterze obiektywnym, bo to wszystko przeżywają też ludzie niewierzący. Jeszcze są prześladowani. Mówi, znosiliście cierpienia ze strony ludzi, którzy są niewierzący, którzy was krzywdzili. Albo byliście świadkami tego, że kogoś ograbiono. Zabrano dobytek życia, zrobiono go nędzarzem tylko dlatego, że wierzył w Jezusa Chrystusa. Wytrwaliście w tym. I on powiada, przypomnijcie sobie te dni dawne i nie porzucajcie ufności waszej, bo wytrwaliście. I bardzo wielka prawda, to jest bardzo zasadna, która jest bardzo też terapeutyczna. Bo problem dzisiaj polega na tym, że czasami mamy taką skłonność i przyzwolenie w naszym umyśle, żeby wracały złe wspomnienia. Czasami też niestety te grupy wsparcia znajomych nie pomagają nam w tym, gdyż spotykamy się i zaczynamy pytać o dawne sprawy, pojawiają się trudne słowa, trudne wspomnienia i jedni drugich napędzają. I czasami taka rozmowa wspominająca złe dni bywa, że wstajesz po godzinie czy dwóch rozmowy, jesteś po prostu zmęczony tym, bo znowu wróciłeś do tego, co było trudne. Ale ci ludzie nie chcieli ci zrobić krzywdy. Nie wiem, może myśleli, że będzie mi przyjemnie, jeśli porozczulają się nade mną, wspominając złe rzeczy. To jest zła metoda. To jest coś, co rujnuje nasze życie, co Jeremiasz w Trenach nazywa, że wspominanie mojej niedoli jest jak piołun i trucizna. I to jest prawda, że jeśli pozwalamy sobie na to, a teraz zaraz zobaczymy, w jaki sposób sobie możemy nie pozwalać, jednak mieć kontrolę nad naszą pamięcią. Jest PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, który właśnie na tym polega, że mamy mechaniczny objaw, bodziec pewien, w którym pojawia się raptem pamięć, wspomnienie i to wspomnienie i wtedy odkrywamy, że mamy nie tylko intelektualną pamięć w postaci treści myśli, ale jest pamięć emocjonalna. Gdzie raptem nie wiadomo z jakichś przyczyn zaczynam się tak czuć, jak w momencie tego trudnego, traumatycznego zdarzenia. Ba, ręce się trzęsą, pocą się, przecież nic się nie dzieje, ale dzieje się wspomnienie, które nawet jeszcze do końca nie jest sprecyzowane, co się wydarzyło, ale ja czuję to samo, to myśli zaczynają interpretować i nadawać znaczenie temu, co ja czuję, że znów wracam do dawnych rzeczy. I to jest właśnie bardzo trudne, bo to jest długa terapia, żeby ludzie mogli wyjść z tego obszaru, żeby mogli pożegnać się z tym bolesnym wspomnieniem i zacząć żyć na nowo. I dlatego tutaj autor powiada, przypomnijcie sobie dni dawne, to były traumatyczne doświadczenia. Zostali ograbieni, zostali skrzywdzeni, zostali doprowadzeni do nędzy ci ludzie, upokorzeni i wyśmiani. To jest traumatyczne doświadczenie, ale on nie pozostawia ich w tym momencie. Nie każe im dreptać w kółko i wspominać, żeby osiągnąć co? Przyzwyczajenie? Do pewnych rzeczy się nie da przyzwyczaić. Nie wiem, może wam się udało. Ja się nie mogę przyzwyczaić do ognia, żeby się nie poparzyć. Zawsze, za każdym razem, kiedy ogień mnie mocniej podpali, to mnie zawsze boli. No nie da się do tego przyzwyczaić. Tak samo do pewnych doznań psychicznych i emocji. Nie da się przyzwyczaić. Zatem nie szukaj formy przyzwyczajenia, tylko teraz można zobaczyć, co z tym zrobić. I autor listu powiada, przypomnij sobie i nie porzucaj ufności. Przypomnij sobie, że wytrwałeś w wierze. Zawsze szukaj zwieńczenia tej sytuacji, bo jak powiada Salomon, lepszy jest koniec sprawy, aniżeli jej początek. Czyli szukaj końca. Początki są zawsze trudne, a nawet te, które były chwalebne, to czasami trudno się skończyły. Zatem nawet Pismo Święte powiada, nie gardź dniem małych początków, bo twój koniec będzie wzniosły. Parafrazuję teksty prawdopodobnie Izajasza. Zatem to jest właśnie to, że możemy kontrolować, ale w jaki sposób? Przez zachowywanie dobrej pamięci. Przez wprowadzenie pewnego przymierza, pewnego zasady. Czy można coś takiego robić? No, mamy dwa przykłady w Biblii. Jeden przykład to jest psalmista, który powiada, czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Panu, gdyż jeszcze sławić Go będziesz. Czyli jest dialog z własną duszą. Własną duszą, która łka, która narzeka, która boleje, ale świadomość tego, że Bóg jest ze mną, że Jego wyznaję, no, jest inna. Zatem mówię do swojej duszy, nie rozpaczaj, dość już, wystarczy. Ufajmy Bogu i wielbijmy Go. O, to jest dialog. Czy on już postradał zmysły, czy to jest schizofrenia? Nie. Schizofrenia jest czymś innym, wiem coś o tym. A dialog wewnętrzny jest zupełnie naturalną i dobrą rzeczą, którą możemy czynić. A drugi przykład to jest Hioba, który powiada, zawarłem przymierze z oczami moimi, że nie będę patrzył pożądliwie na dziewicę. Czyli okazuje się, że ja mogę prowadzić dialog ze sobą. Ja decyduję o tym, na co będę kierował uwagę, bo wiem, co chcę osiągnąć. I teraz chciałbym, byśmy mogli przyjrzeć się pewnej ilustracji biblijnej tego właśnie. Ilustracji, w jaki sposób pewien bohater biblijny zastosował naukę listu do Hebrajczyków. Zastanawia mnie do dzisiaj, skąd znalazł ten tekst, ten człowiek, jak często go czytał, bo kto to był? To był Dawid. Dawid opisany w księdze, pierwszej księdze Samuela, rozdział 17. Jest to bardzo znamienny tekst. Serdecznie zachęcam do lektury, a szczególnie wtedy, kiedy poczujesz, że jesteś słaby, słaba, że nie dasz rady, przeczytaj ten rozdział. To jest rozdział o tym, jak Dawid, pasterz, zupełnie nieprzygotowany do walki rycerskiej, z dobrze wyposażonymi wojownikami, rycerzami tamtych czasów, zwykły pasterz z kamieniami i torbą, poszedł do walki z wielkim Goliatem i go pokonał. To na szkółkach rysujemy, bawią się te dzieci, to fajne, ale to nie jest tylko treść do nauki w szkółce, chociaż dobrze, że od tego momentu się uczy. To jest prawdziwa historia. Ale chcę zwrócić uwagę na końcowe wersety, nie może końcowe, ale wersety, w których będzie pokazane zastosowanie Dawida tejże nauki, która jest w liście do Hebrajczyków. Zastanawia się, skąd Dawid wziął te zwoje? Jak trafił na to, że poczytać list do Hebrajczyków? No bo on realizuje i zastosowuje to, co mówi ten autor listu do Hebrajczyków. Mówi, przypomnij sobie dni dawne, kiedy byłeś w utrapieniu i kiedy wytrwałeś w wierze i zwyciężyłeś. Zobaczcie, co Dawid robi. 33 werset, pierwsza księga Samuela, werset 17. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasł owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim i pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwy mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Zauważacie zastosowanie tej lekcji z listu do Hebrajczyka? Jakaś odwrotność nastąpiła. Najpierw powstał model zachowania w postaci Dawida. Ale co on takiego robi? On wspomina, że będąc pasterzem, oj, Isajemu się chyba dostanie później, jak się dowie jego matka Dawida, że to ty mojego syna zostawiałaś na pastwę niedźwiedzia i lwa, to ja się dowiaduję od ludu, że on sobie poradził nie tylko z Goliatem, ale jako dzieciak musiał walczyć z lwem i niedźwiedziem. No właśnie, Dawid co robi? Dawid wspomina, że były trudne chwile. Słuchajcie, to jest ciekawe, bo jak spojrzeć, kiedy widzieliście, może byliście na pewno w zoo, czy w jakichś parkach, gdzie można było widzieć zwierzęta, to jak są duże lwy, jeśli staną na łapy, to one mają 2,5 metra do 3. Jeśli mamy wielkiego niedźwiedzia, jeśli stanie również na tylne łapy, może osiągnąć taką wysokość. To teraz można powiedzieć, dziwna rzecz się staje, że doświadczenia wcześniejsze Dawida stają się w jego pamięci wizualizacją tego, że on patrzy na wielkiego Goliata, którego wszyscy się boją, jest wielki, 3-metrowy, że jakiś giermek trzyma jego tarczę, jest do połowy, do pasa jemu, powiedzmy, a nie robi to wrażenia na Dawidzie. Dlaczego? Bo on już to widział. On już był w tym teatrze. On widział kukiełki. I on nie patrzy na to, jak wielki jest i uzbrojony, tylko patrzy i słucha, co on takiego wygaduje. Nie powinien tego robić. Czy człowieku, na co ty się bierzesz? Przecież Saul go chciał ubrać w ubranie, no i Dawid założył, ale nie przywykł do tego i był mniejszy. Powiedział, nie, wystarczy, sługa twój weźmie tą torbę, wybrał parę kamieni, wyszedł na pole, jeszcze ten go lży, ale on nic sobie z tego nie robi. Rozkręca proces, rzuca, trafia w cel i zwycięża. Oczywiście można mitologizować to i mówić, że a, to takie mity. Spróbuj zrobić metaforyczne przeniesienie do twojego życia. Jak często masz problemy, które wydaje ci się, że przerastają cię. Jak często są rzeczy, które powodują, że ręce ci opadają i przejmujesz raczej postawę tych wojowników, którzy się chowają i woleliby, żeby ich nie było tam. Udają, że ich nie ma i czasami nic nie robimy, wycofujemy się, bo myślimy, że jak nic nie będziemy robić, tak jakby nas nie było. Troszeczkę jesteśmy podobni do 5-letnich dzieci, które zakryją oczy i mówią, że ich nie ma. Podobnie my, wycofując się, uciekając, by stawić czoła wyzwaniom, też próbujemy oddalić to, ale to wcale się nie oddala. Problemy, które zostawiasz i nie rozwiązujesz, one nie umierają. Nawet ludzie, z którymi masz te problemy, jeśli oni umrą, zostawiają ten problem w twojej pamięci. Miałem w gabinecie takie osoby, które po prostu na skutek doświadczeń były dorosłymi osobami DDA, mającymi ponad 40 lat. Młoda kobieta, która osiągnęła wiele sukcesów, brakowało jej ciągle pewnego takiego dopełnienia. Brakowało jej pochwały jej ojca, dlatego że od dziecka on faworyzował jej siostrę, a ona czuła, że jej nie lubi. I ona robiła wszystko, że wyszła lepiej w swoim życiu dorosłym, aniżeli jej siostra. I brakowało jej tego, żeby ten ojciec mógł powiedzieć, że córko moja, dobrze zrobiłaś, jestem dumny z ciebie. Ktoś powie, ale dziwactwo. No może jeśli nie masz tego rodzaju doświadczeń, to może ci się wydawać dziwactwo. Dla niektórych ludzi to jest tak bardzo wiele. Dlatego ta dobra pamięć, wspominanie i bardzo często, jeśli umierają problemy, nie umierają ludzie, problemy z nimi nie umierają, bo ten ojciec już nie żył, a ta kobieta ma już 40 kilka lat, ma dorosłe dzieci prawie i raptem przeżywa cały czas to, że tego nieżyjącego ojca brakuje jego głosu, żeby w końcu wypowiedział się, czy jest dumny. Oczywiście są metody terapeutyczne, które pozwalają na to, że człowiek poprzez wgląd i wyobrażenie może wyobrazić sobie konfrontację i jakby zrzucić to brzemię i odejść. Ale prawda jest taka, że problemów nie zostawimy, nie porzucimy. One będą się przyklejać, jeśli ich nie rozwiążemy. I właśnie ta dobra pamięć może nam pomóc, że zamiast uciekać, to przypomnij sobie, jak sobie poradziłeś kiedyś. Jak w wielu utrapieniach stałeś, jak się modliłeś, kto ci mógł pomóc, zrób i dzisiaj to samo. Dlatego, że nic nie dzieje się przypadkiem. To nie jest pomyłka u Boga. To Bóg nie zasnął, chociaż się czasami wydaje, że zasnął, porzucił mnie. Doświadczenie naszego życia, naszego domu było takie, że mamy pierwszego syna, który jest lekko niepełnosprawny. Pierwsza diagnoza była encefalopatia psychoruchowa, czyli zaburzenie rozwoju psychomotorycznego. I rzeczywiście było trudno, bo zaczął chodzić dopiero gdzieś w 19 miesiącu, zaczął mówić wyraźnie w 5 lat. Zaczęliśmy widzieć różnicę kolosalną między jego rówieśnikami. Coraz trudniej nam było być na spotkaniach z rówieśnikami, którzy mieli zdrowe dzieci. Kiedy on wzrastał, te dzieci zdrowe nie chciały się z nim bawić, bo nie umiały się z nim bawić. Widzieliśmy jego taką samotność. To było bardzo ciężkie, trudne. I myśleliśmy, jak to jest? Jak to jest, że po pierwsze nasi rodzice byli daleko od nas, nie byli zachwyceni tym, że byliśmy razem. Ojciec mojej żony nie akceptował tego, bo był katolikiem takim bardzo religijnym, nie akceptował małżeństwa. Stąd też czuliśmy ten ciężar samotności, bezradności, ciężaru niesienia tego chorego dziecka. Ja miałem żal do Boga, że przecież jestem pastorem. Boże, no co ty robisz? No to ktoś mi powiedział, zapytał, a komu byś chciał dać to, jeśli nie tobie? To wybierz, której rodzinie chciałbyś podrzucić ten problem. No właśnie, no Bóg wybrał mnie. Kiedyś jeden brat mądrze powiedział, wiesz co, nie patrz na to jako na rodzaj kary bądź złośliwości Boga. Ty popatrz na to jako rodzaj zaufania, że tobie daje to dziecko, które wymaga specjalnej troski. Znaczy się, rozumie i widzi potencjał w tobie, że uczynisz wszystko jak najlepiej, żeby pomóc temu dziecku. I faktycznie lata były bardzo trudne. Pierwsze 10 lat było bardzo trudnych z pogodzeniem się, z nauczeniem się żyć. Ale potem się zaczął czas, kiedy zobaczyliśmy, że tak jak śpiewa Mrozu, może tutaj to jest rozrywkowa muzyka, ale mądre słowa, wszystko było po coś. Czyli to, co się wydarzyło w naszym życiu, również było po coś. Nabyliśmy wrażliwości do ludzi, którzy mają chorych członków rodziny, chore dzieci. Wspieraliśmy ludzi, kiedy pojawiały się choroby w ich domach, choroby ich dzieci. Konrad, jako drugi syn, również stanął na krawędzi życia i śmierci. Modliliśmy się i on przeżył. I wiedzieliśmy, co to znaczy zbliżyć się, bo u kolegi pastora syn w podobnej chorobie zmarł. Byliśmy w stanie rozumieć ludzi, którzy przechodzą przez traumatyczne doświadczenia, gdy umierają bądź ciężko chorują twoje dzieci, twoi bliscy. To są traumatyczne doznania, które zostawiają ślad, blizny na psychice i pamięci. Ale teraz pytanie, co będę pamiętał? Czy będę pamiętał traumę, która będzie mnie paraliżować? Czy też będę w oparciu o tą traumę odbijał się od trampoliny i pokazywał, że Bóg jest wielki? Słuchajcie, dzisiaj Mateusz jest najlepszym diakonem w naszym zborze. Pracuje w szatni, jest to główny bibliotekarz naszego miasta, pracuje w szatni w bibliotece. On jest twarzą tej biblioteki. Wita ludzi. Co ciekawe, przypatrzyłem się któregoś razu, a tam idą Hiszpanki i jacyś inni, powiedzmy, międzynarodowi studenci. Hello, Matthew! Krzyczą do niego, on hello! A on taką ma wrażliwość, podobają mu się dziewczyny ładne. No, Nie wiem, czy ma po ojcu, ale w każdym razie po prostu taki jest. No i tak patrzę, że ten chłopak po prostu radzi sobie, jest specyficzny po prostu, ale potrafi żyć z ludźmi. Zobaczyliśmy, że on ma wrażliwość wielką, on przyszedł przez szpitale leczenie, ma wrażliwość do ludzi chorych, słyszy o kimś chorym, bierze telefon, dzwoni do niego albo go odwiedzi. Bezdomni odwiedzali go w bibliotece, to zaczęli, powiedzmy, apelować, mówią, że no to niedobrze, że to nie jest ośrodek dla bezdomnych, a ten pański syn to jakoś dziwnie. Mówię, no on się w ogóle ich nie boi. Mówię, dlaczego ma się bać bezdomnych? Mówi, zna bezdomnych, bo ja prowadzę taki ośrodek. Od dziecka ma kontakt z nimi, on się ich nie boi, oni go szanują, bo też go znają. A mówię, a też to są ludzie, którzy mają prawo skorzystać z biblioteki. I to jest właśnie Mateusz, który pozwolił nam, że Bóg otworzył nasze oczy, uwrażliwił nas na to, czym jest cierpienie w domu, gdzie spotkałem człowieka, który był sparaliżowany i kiedyś zadałem mu pytanie, bo 15 lat go otaczałem takim duszpasterstwem. Zapytałem, Piotr, powiedz mi, dlaczego ty w ogóle otwierasz drzwi dla mnie i chcesz ze mną rozmawiać? Bo przecież tylu ludzi chciało, a ty nie chciałeś z nimi rozmawiać. On mówi, dlatego, że poznałem twojego syna i wiem, że ty wiesz, co to znaczy cierpienie w domu. Kochani, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. We wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Nic, co się wydarzyło w twoim życiu, nie jest przypadkiem i nie jest bez sensu. Wszystko jest pod kontrolą, a nawet jak się wydaje, że to był mój błąd, to Bóg kontroluje nawet ten błąd, bo potrafi przekuć to na coś dobrego. Tylko właśnie pytanie, co pamiętasz o Bogu, o sobie, o tym zdarzeniu? Przypominaj dobre rzeczy, wspominając nawet, że było bardzo ciężko, ale zawsze zwieńcz to tym prawdą o tym, że Bóg objawił się mocą twoją. Tak jak Dawid przekonuje Saula i mówi, sługa twój walczył z lwem i niedźwiedziem i pokonywał ich. Zatem co mi tam taki trzymetrowy wielki wojownik? Tak, dlatego że on wiedział, co to znaczy walczyć z takim zwierzęciem, ale nie opierał jedynie na swoje umiejętności, chociaż one też nie są bagatelne. Dlatego Bóg prowadzi nas przez doświadczenia, opiera na zaufaniu Boga. Że skoro Bóg w tamtym momencie mi pomógł i dzisiaj jest w stanie pomóc. To jest bardzo ważna rzecz, by pielęgnować dobrą pamięć. Jak można to robić? I dzisiaj chciałbym was zachęcić do takiego ćwiczenia, żebyście sobie zadali troszeczkę trudu. Wielki trud to nie będzie. To tylko zależy od tego, czy będziecie mieli dyscyplinę. Mianowicie, żebyście wprowadzili dziennik wdzięczności. Dziennik wdzięczności, który rozpocznie coś, załóżmy, od jutra, może być on nawet dzisiaj, wieczorem, przed snem. Macie komórki. W komórce można też w notatniku sobie zapisać. Co mamy zapisać? Przynajmniej 3 powody do wdzięczności za coś dobrego, czego doświadczyłem w tym życiu. To jest też wielka umiejętność dostrzegania tego, że moje życie jest bogate i obfite w dobro. Chociaż mnóstwo jest problemów i trudności. Ale sztuką nie jest to, żeby posiadać i ułożyć takie rzeczy, żeby było bezproblemowe i bogate, bo nie istnieją takie rzeczy. Znałem bardzo bogatych ludzi, bywali u mnie w gabinecie. Takie dramaty, że człowiek, jeśli miałby pakiet kupić cały, czyli bogactwo razem z problemami, to ja dziękuję, nie potrzebuję tego bogactwa, bo to są niesamowite ciężary. Czyli nie ma życia ludzkiego, które by nie obfitowało w problemy. Ale nie to jest kłopotem, że spotykają nas trudności, utrapienia, które są oczywiste, ale problemem jest to, że nie umiemy sobie z tym radzić, że przyjmujemy zupełnie inną ocenę sytuacji, że kiedy przychodzą troski, my popadamy w trwogę, w zniechęcenie, w smutek, w przygnębienie i ciężko nam dziękować Bogu, ciężko nam żyć. Przychodzimy na nabożeństwo, ja dzisiaj może nie będę śpiewał, nie dam rady, ja będę siedział, może nie wstanę, no bo nie, fajnie, że im dobrze, to oni mogą wstać i się modlić, ja to nie wiem, za co mam modlić się. Skąd to się bierze? Zobacz, co pamiętasz? Jeśli zaczynasz utrwalać w swojej pamięci, że ci jest źle, to tak jak wczoraj mówiliśmy, jesteś w stanie programować swój sposób myślenia. Jeśli zaczynasz przywoływać z pamięci tylko smutne wydarzenia, automatycznie twój umysł będzie wydobywał z pamięci tylko złe wydarzenia. I później będzie chandra w ciągu dnia narastać, coraz gorzej. Ale skoro mogę to robić bezwiednie, Ja mogę zatem też mieć wpływ świadomy. Jaki? Że postanawiam, że będę wspominał i wielbił Pana. Właśnie to mówi psalmista. Czemu rozpaczasz, duszo moja? Bo wstajesz rano, coś cię łupie w kręgosłupie, nie chce ci się wstawać, deszcz spada o rana, a dzisiaj na dworze mam coś zrobić i tak dalej. No nie chce się, no źle. Czemu rozpaczasz, duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Panu, gdyż jeszcze sławić Go będę. Czyli programujesz swój umysł na to, że oddajesz ten dzień Bogu, bez względu na to, jaka jest aura. Ktoś mi fajnie powiedział w Norwegii wtedy, jak byłem u Mirosława, mojego przyjaciela, który jest dzisiaj wśród nas. Gdy popatrzyłem na takie małe dzieci w tych kaczuszki, bo oni wszyscy mieli żółte skafandry, wichura, deszcz, powiedzmy, oni prowadzą te dzieci, myślę, ludzie kochani, no w taką pogodę dzieci wyprowadzać, a ktoś mówi, no słuchaj, to jest konieczność, dlatego i większość czasu jest taka pogoda, te dzieci muszą się nauczyć żyć. A później mówi, słuchaj, nie ma złej pogody. Mówi, jak to nie ma złej pogody? Mówi, tylko są złe ubrania. No i to jest prawda. Słuchajcie, tak samo, to jest to, że nie ma katastrofalnych sytuacji. Jest moje złe podejście. Pan jest ze mną. Obiecał mi być wszędzie. Nawet jeśli jest to trudna operacja, trudno poddaję się, oddając się w ręce Boże temu, cokolwiek się ma wydarzyć. Ale ja wiem, że jestem dzieckiem Bożym, drogo kupionym, cennym. Nie pozwoli mnie skrzywdzić. Wszystko, co się dzieje, jest pod Jego kontrolą. Hołduj tę pamięć. Przypominaj sobie. I w momentach, kiedy będziesz doświadczać, albo inni będą doświadczać, możesz pomóc. I teraz właśnie ćwiczenie polega to na tym, że spróbuj przez tydzień przywoływać z pamięci dobre rzeczy każdego dnia. Potem w sobotę wieczorem spróbuj to podsumować. I zobacz, ile tego jest w twoim życiu. I jeśli będzie taka szansa, spróbujcie zrobić coś takiego. My wprowadzamy to w zborze, coraz częściej się udaje, że prawie co niedzielę ktoś wychodzi i mówi świadectwo. Świadectwo o tym, jak Bóg się objawia w jego życiu. Oczywiście nie mówię o jakichś spektakularnych, nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych zjawiskach. Mówię o objawieniu Boga właśnie w takich okolicznościach. Kiedy jest ciężko, kiedy jest źle, kiedy idzie zwątpić, tak powiadamy czasami. Ale ja pamiętam, komu zaufałem, komu zawierzyłem. I właśnie to jest ważne, żeby o tym mówić. Bo przypominanie jest bardzo ważną rzeczą. Apostoł Piotr powiada, nie przykrzy mi się stale wam przypominać to samo. Apostoł Paweł ma na uwadze, że właśnie przypomina im Ewangelię Chrystusową. I mówi, nie przykrzy mi się przypominać wam to samo. Tak, to samo my mamy robić. Metoda dobrego zapamiętywania polega na przypominaniu. Zobaczcie, co tu się odbyło niedawno. Nawet na ekranie było napisane pamiątka, pamiątka, pamiątka. Co Jezus zostawia? Zostawia, słuchajcie, jak będziecie łamać ten chleb, to pamiętajcie o tym, żeby coś mistycznego się działo w waszym pomieszczeniu, że tam z nieba coś spadnie, a potem się to zamieni w coś innego. Ani słowem nie ma takich rzeczy, które ktoś gdzieś w fantazji swojej wytworzył i praktykuje. To jest pamiątka, rozumiesz? Ona ci przypomina, o czym mi przypomina, że Jezus cierpiał, tak? Ale wiesz, dlaczego cierpiał? Żeby wykupić grzeszników od potępienia. Jeśli jesteś tym grzesznikiem, to właśnie, co się wydarzyło i teraz przypominasz przez chleb, to jest właśnie pamiątka o twoim zbawieniu, że właśnie Chrystus za ciebie cierpiał. Kiedy bierzesz do ust kielich, to kielich oczyszcza cię od wszelkiego grzechu, rozumiesz? Dlatego Chrystus umarł i dlatego przypominamy sobie i dlatego Jezus powiedział, nie zapomnijcie tego, aż Chrystus przyjdzie. Macie przypominać dzieło zbawienia. Dlaczego? Żeby komuś z nas nie przyszło do głowy, jak zaczniemy żyć bardziej zdyscyplinowanym życiem, że sobie samemu zawdzięczam zbawienie. Że to ja byłem w sumie taki dobry, że nie dziwię się Bogu, że mnie zbawił, no bo takich jak ja to jest niewielu, nie? Czasami niektórzy tak myślą, a szczególnie to widać wtedy, kiedy zaczynają, palec się odwraca od nich i jakoś w drugą stronę się nastawia i mają taki dar rozpoznawania cudzych grzechów. Nie wiem, czy macie takie dary tutaj w zborze, ale są tacy, którzy po prostu są tak wrażliwi na cudze grzechy, że nawet już nie podchodzisz, jak się czujesz grzesznikiem, bo tak obdarowany człowiek, to nie można mu rozmawiać. No nie, nie istnieje taki dar. Ale właśnie kiedy się tak bierze? Kiedy zapomnisz, komu wiele darowano, ten wiele miłuje. Jeśli zapomnisz o darach boskich, nie będziesz miłował. Dlatego powtarzanie, przypominanie pewnych rzeczy, Powtarzanie jest też matką wiedzy. Wiecie, jak możecie nauczyć się, uczyć się Pisma Świętego? Ja się uczę Pisma Świętego w ten sposób, że staram się je powtarzać. Ja bardzo dużo w trakcie wypowiedzi używam cytatów Biblii, parafraz. Kiedyś ktoś mi zarzucił, że w ogóle nie czytam Pisma Świętego w czasie kazania. Mówię, bo je cytuję. Mówię, ale nie mówisz z jakiego źródła. No, czasem mówisz z Ewangelii Mateusza, numerków nie pamiętam. Pamiętam treści. Ale mówię, dzisiaj jest chat GPT, gdzie nawet włączyli raz, żeby on mógł wyłapać teksty Pisma Świętego i wam wyłapie. To taka to sztuczna inteligencja, która może pomóc w tej dziedzinie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że powtarzanie wersetów. Kiedy? Podziel się czytanym wersetem, który przeczytałeś i przemówił do ciebie. Nie zostawiaj tego, ale fajny werset, podkreśliłem sobie. Jeśli podkreślisz, nie tak długo będziesz pamiętał. Może byś pamiętał, że jest podkreślone, ale byś miał wertować pismo, żeby zobaczyć, co podkreśliłeś. Ale jak zaczniesz werbalizować, to utrwala się pamięć. I tak jest. Jeśli chcecie dzieci uczyć wierszy, to niech one wam cytują ten wiersz wielokrotnie. Piosenki są właśnie świetną rzeczą, jeśli posiadają tekst biblijny, bo mamy dzisiaj dużo pieśni mało tekstowych, ale jak są pieśni z tekstem, to wówczas utrwalamy sobie tę treść. I jeszcze jak? Przez składanie świadectwa. I miałem taką sytuację, że kiedyś pan prezydent naszego miasta po wyborach spotkał mnie, zaproszono mnie jakąś tam galę, ja się trochę spóźniłem, ale to jest ciekawa rzecz, spóźnianie. Jeśli chcecie być zauważeni, to się spóźnijcie, to was zauważą. No, ja właśnie wszedłem i pan prezydent wstał, zobaczył mnie z daleka, bo ja szukałem z tyłu miejsca, to był teatr, a on wstał i wyszedł. O wielebny, zapraszam tutaj do mnie. I okazało się, że zostałem zaproszony na pierwsze miejsce. Ale co się potem wydarzyło, on mówi, chciałem tutaj pastorowi przedstawić moich zastępców i pracowników. Mówię, no gratuluję serdecznie tego zwycięstwa. I mówię, gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie, a pod mądrym dowództwem można prowadzić skuteczną wojnę. Oni tak słuchają, ale to mądre. Ja mówię, no tak, bo to z Biblii, to jest Salomona. A ten jeden prezydent mówi, muszę zacząć czytać Biblię. Słuchajcie, to jest właśnie świadectwo. Słuchajcie, były sytuacje, że byłem gdzieś na jakiejś bankiecie, rozmowy, jakieś dziwne gadki, po prostu rozmaite, takie nie kleją się bez sensu i ktoś coś o mnie zapytał. Po prostu nie wiedziałem, jak mam odpowiedzieć. Odpowiedziałem cytatem wersetu z Pisma Świętego Księgi Salomona. Wszyscy mówią, ale to jest mądre. Ja mówię, tak, bo to jest z Biblii. To w Biblii takie rzeczy niektórzy patrzą, bo myśleli, że Biblia to książka do nabożeństwa. No właśnie, słuchajcie, jeśli powtarzasz, utrwalasz. Ćwiczenie. Zapisujcie te rzeczy. I dobijajcie się od mikrofon, żeby pastor Adrian musiał sobie listę tworzyć, kto kiedy będzie mógł mówić tutaj o tym, o doświadczeniu. No właśnie już chowa mikrofon, bo on ma monopol na to, ale wyrwijcie mu ten mikrofon, bo poproście go, że ktoś tam czeka, a drugi weźmie i opowie. Wiecie, jak to zrobić. Kochani, przypomnijcie sobie dni dawne. To jest bardzo ważna rzecz. Jeśli są złe rzeczy, słuchajcie, żydowska kultura robi taką rzecz, że jeśli jest Pascha, ja miałem też okazję być rabinem. To znaczy, nie musiałem zostawiać chrześcijaństwa, bo nam jako chrześcijanom jest łatwiej zejść niżej o poziom do pozycji judaistycznej i nawet być rabinem, bo nam bliska jest historia wyjścia Izraela z Egiptu. My to interpretujemy również inaczej, że naszym Egiptem jest grzeszność i baranek Jezus Chrystus oczyszcza nas swoją krwią i wychodzimy na wolność do nowego życia. Zatem jak najbardziej ja prowadziłem doświadczenie, gdzie właśnie ciekawa rzecz była i tam zauważyłem w tej kulturze, że później jest czas na wspominanie. I okazuje się, że ci ludzie zaczynają mówić o tym, co w ich życiu się wydarzyło, jak dzięki Bogu doznali zwycięstwa. A znam, jak byłem w Izraelu, dowiedziałem się o rodzinach, że najstarsza głowa domu, jeszcze mająca świadomość, w czasie tych świąt opowiada o cudach, jakich doświadczyli w rodzinie. I młodsze dzieci i inni, wszyscy słuchają tego, że w tym rodzie były takie i takie wydarzenia i opowiadałem o tym, że Bóg był obecny. Jak często opowiadasz swoim dzieciom o tym, jak Bóg cię wyrwał z różnych trosk? Nie zapominaj, błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Jeśli przypominasz, będziesz pamiętał. Jeśli nie przypominasz, będziesz zapominał. A jak zapomnisz, wracamy do punktu wyjścia. Czy jesteś świadom swojej tożsamości dziecka Bożego, chrześcijanina, ucznia Jezusa Chrystusa? Co stanowi o twojej świadomości? To, że kiedyś się ochrzciłeś, czy to, że dziś wiesz, kim jesteś i komu zawierzyłeś? Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, którzy może sympatyzujecie tylko z Chrystusem, dziś jest czas, dziś jest okazja, by spróbować doświadczyć, jakże wspaniałym Bogiem, Panem, Mistrzem jest Jezus. Jak można naprawić swój sposób myślenia, że mogę kontrolować to, co mogę pamiętać, a to może wzmacniać moje życie i mogę błogosławić innych, przypominając ich dobre rzeczy, nie wspominając słabości. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Amen.